tak ulica Wiejska zmieni się dzisiaj, ulica Wiejska w parlamencie, gorące obrady i na zewnątrz parlamentu gorące protesty. W studio profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, jeszcze raz dzień dobry.
No państwa. Dobrze, rolnicy protestują, właściwie klasa polityczna, można powiedzieć, deklaratywnie jest po stronie rolników i po stronie protestujących. Nieprawdaż?
Deklaratywnie tak, natomiast rządzący, którzy mają konkretne instrumenty, które mogłyby wyjść naprzeciw postulatom rolniczym, pomóc rolnikom, z tych instrumentów nie korzystają, tylko dużo mówią, proponują, mówią o negocjacjach, oglądają się na Unię Europejską, sami nie podejmują żadnych konkretnych działań, nawet jeżeli chodzi o negocjacje z Ukrainą czy z Unią Europejską, z tym nie jest najlepiej. Nagle dokumenty w Ministerstwie Rolnictwa zostały utajnione, kiedy nasi posłowie wybrali się tam z kontrolą poselską. Prawdopodobnie nie ma nic do pokazania.
Ale Prawo i Sprawiedliwość też może wrzucić jakiś kamyczek do swojego ogródka, no bo jak można było doprowadzić do takiej sytuacji?
A czy, panie redaktorze, z tym kamyczkiem byłbym bardzo ostrożny, jeżeli to naprawdę bardzo mały w porównaniu do głazów, które do swojego ogródka powinna wrzucać obecna władza. Łączna pomoc, to oczywiście są różne szacunki, ale to mniej więcej 15 miliardów złotych w ostatnich latach Prawa i Sprawiedliwości kierowano do rolnictwa. My dopłaty do pszenicy przewidywaliśmy, wprowadzaliśmy wtedy, kiedy cena wynosiła mniej więcej 1100 zł za tonę. Tam wtedy ponad 2000 zł do hektara było dopłaty. Były różne programy do paliwa rolniczego, embargo, zakaz wwożenia zbóż do Polski z Ukrainy wiosną ubiegłego roku był wprowadzony.
To wszystko jest prawda, tylko tyle, że to było gaszenie pożarów, a nie rozwiązywanie problemu.
Znaczy rozwiązywanie problemów też takie próby cały czas były podejmowane, no ale wtedy, kiedy Unia Europejska zachowywała bierność, a przypomnijmy, że to cały problem oczywiście bierze się z wojny i jest to przesłanka niezależna tutaj od nikogo z nas, natomiast dość nieroztropną politykę jednak Unia Europejska tutaj prowadziła i Polska od początku, rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował tutaj namawiać Unię Europejską do korekty, ale wtedy, kiedy to się nie udało, sam podjął decyzję. I takie decyzje teraz może podjąć także rząd Donalda Tuska.
Zobaczymy, co podejmie, ale w Sejmie też bardzo ważne debaty na temat Trybunału Konstytucyjnego. Ma być uchwała złożona przez większość rządzącą. Mają być też projekty ustaw. Zacznijmy od uchwały. Czy już zapoznał się pan z treścią uchwały? Co w niej jest?
Tak, zapoznałem się. Ona wczoraj późnym wieczorem pojawiła się na stronach Sejmu. Jest złożona. Dzisiaj około godziny 14:30, jeżeli się nic nie zmieni, to na posiedzeniu plenarnym będzie dyskutowana i wszystko wskazuje, że na to, że większość parlamentarna będzie chciała przeprowadzić tę uchwałę dzisiaj w całości, czyli ona ma być uchwalona. I co w niej jest, pyta pan redaktor. To jest, można powiedzieć, taki legislacyjny i ustrojowy gniot, a nawet więcej, bo gniot to jest określenie zbyt delikatne i łagodne. To jest próba zmiany składu Trybunału Konstytucyjnego i próba, nielegalna próba wpłynięcia na porządek prawny, ustrój prawny naszego państwa. Tam zakłada się, wskazuje się, że rzekomo trzech sędziów urzędujących w Trybunale Konstytucyjnym to są sędziowie, którzy nieważnie zostali wybrani. Chodzi o Mariusza Muszyńskiego, chodzi o Jarosława Wyrembaka, Justyna Piskorskiego, o tych trzech sędziów, których oni rządzący nazywają niezgodnie z faktem, z prawem dublerami. Wskazuje się, że pani prezes Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. W końcu wzywa się organy państwa polskiego do tego, żeby nie przestrzegały wyroków Trybunału Konstytucyjnego, żeby te wyroki lekceważyły. Później jest dość długie uzasadnienie. Cały dokument ma około 11 stron. W tym uzasadnieniu ważniejsze są argumenty z prawa europejskiego niż z polskiej konstytucji. A gdzieś tam przewija się wyrok dotyczący aborcji. Można mieć też takie wrażenie, że to jest także jeden z głównych motywatorów dla rządzących, żeby z Trybunałem Konstytucyjnym się rozprawić.
Zaraz zapytam się, jakie będą konsekwencje, jeżeli ta uchwała zostanie przegłosowana, no bo większość to jest większość w polskim parlamencie, ale w sekwencji bitwy wygląda na to, że Donald Tusk i rząd Donalda Tuska, najbardziej mu zależy nie na Trybunale Konstytucyjnym, tylko na Narodowym Banku Polskim, bo są zapowiedzi, że już na 100 dni rządu premiera Donalda Tuska chcą mu posłowie złożyć taki prezent pod tytułem postawimy przed Trybunałem Stanu pana Adama Glapińskiego.
Tak, i ta rozprawa z Trybunałem Konstytucyjnym ma temu służyć w moim przekonaniu. To znaczy Trybunał, on nie chce, żeby Trybunał działał. Chce, żeby Trybunał był zdestabilizowany, żeby znalazł się gdzieś na marginesie życia publicznego, tak żeby nie mógł kwestionować działań Donalda Tuska wobec Narodowego Banku Polskiego, a przypomnijmy, że w tym roku zapadł już wyrok w Trybunale Konstytucyjnym, który stwierdza, że bezwzględną większością taką, jaka była przewidziana w ustawie o Trybunale Stanu, nie można prezesa NBP postawić w stan oskarżenia, bo przypomnijmy, panie redaktorze, że samo postawienie w stan oskarżenia oznaczałoby zawieszenie. Na to też Trybunał Konstytucyjny się nie zgodził. Zawieszenie prezesa w pełnieniu jego obowiązków. Nie dalej jak wczoraj czytałem na jednym z portali internetowych, że pomysł jest taki, żeby zamęczyć Adama Glapińskiego, zamęczyć kolejnymi wezwaniami na posiedzenia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, być może także prokuraturą. Oni liczą na to, że on jako człowiek, który jest po 70, w pewnym momencie się podda, machnie na to wszystko ręką. Tak nie będzie, drodzy państwo. Ja jestem przekonany, że pan prezes profesor Adam Glapiński będzie dzielnie realizował swoje zadania i swoje
obowiązki. I teraz jeszcze powiedzmy, dlaczego Narodowy Bank Polski jest ważny, bo tam są klucze do wprowadzenia w Polsce euro.
Tak, podpis prezesa Narodowego Banku Polskiego jest konieczny do tego, żeby wprowadzić Polskę do strefy RM2, czyli taki prosty korytarz, już determinujący tak naprawdę państwo do przyjęcia euro, a przyjęcie euro dzisiaj oznacza spadek wzrostu gospodarczego, oznacza zatrzymanie Polski w tej gonitwie za najbogatszymi w Europie.
No dobrze, i jakie remedium, jakie lekarstwo, co może zrobić opozycja?
Czy przede wszystkim opozycja będzie przypominała, że nie można prezesa NBP taką większością postawić przed Trybunałem Stanu, bo tak rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny. Te działania
ale
będą nielegalne.
Ale koalicja się nie przejmuje. Przecież wie pan, co robi pan minister Bodnar. Wczoraj pani prezes KRS-u napisała taki list otwarty, stwierdzając, no panie, to właśnie taki akt, można powiedzieć, krzyk rozpaczy, a nic innego.
A czy to niestety taka jest prawda, że my się zbliżamy do Mińska i Moskwy, mimo że Polska na mapie Europy jest cały czas w tym samym miejscu, ale politycznie jest nam niestety tam coraz bliżej.
Ale to w takim razie Brukseli jest bliżej, bo przecież rząd Donalda Tuska dostaje pochwały i właściwie prawie oklaski na stojąco za to, co robi w wymiarze sprawiedliwości.
No, pani Urszula przyjechała do Polski i stwierdziła, że jest już praworządność, bo Donald Tusk został premierem. I ja się niestety obawiam, że może pójść dalej i nadal będzie zyskiwała akceptację Brukseli. Racja jest po naszej stronie, będziemy o tę rację walczyć. Narodowy Bank Polski jest niezależny, ma niezależne finansowanie, nie jest tutaj, nie wisi na pasku rządu Donalda Tuska, więc jestem przekonany, że będzie bank stał na straży swojej niezależności i będzie w ramach obowiązującego prawa opierał się takiej bezprawności, takiemu bezprawiu, które Donald Tusk będzie chciał, czy Adam Bodnar, czy ktokolwiek inny tam wobec banku podjął.
Wróćmy do uchwały. Jest uchwalona. Trzech sędziów jest uznanych za dublerów. Pani prezes jest uznana za wybraną nielegalnie. Apel do urzędników właściwie, żeby nie przestrzegali wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I co się wtedy dzieje?
Ta uchwała jest nawoływaniem do przestępstwa, bo nieprzestrzeganie wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest przez funkcjonariuszy publicznych jest przestępstwem, jest niedopełnieniem obowiązków. Nic się nie dzieje, panie redaktorze. System prawny nie przewiduje takiej uchwały. Trybunał Konstytucyjny będzie normalnie, będzie orzekał. No chyba, że pan Kierwiński wyśle silnych ludzi, policjantów, czy jakieś inne szwadrony do Trybunału, które będą uniemożliwiały sędziom pracę, ale to już będzie coś więcej nawet niż Białoruś.
No, ale w jakim stanie będzie system prawny wtedy w Polsce?
W stanie chaosu. Przecież ci sędziowie i ten Trybunał w tym składzie wydali wiele wyroków. W tej uchwale wspomina się o 85, niezależnie od tego, czy to było 80, czy 150, czy 500, to są wyroki, które dotyczą konkretnych, ważnych spraw. To są wyroki, które doprowadziły do tego, że pewne przepisy przestały obowiązywać. I co teraz? Czy one odżyją? A co ze wszystkimi sprawami, które na podstawie tych przepisów były rozstrzygane? To jest, panie redaktorze, chaos. Ta uchwała spowoduje poważny chaos, spowoduje anarchię, tak jak powodowała ją Platforma przez czas naszych rządów, kiedy próbowała ten dualizm prawny wprowadzać, mówiąc o dublerach, mówiąc o rozproszonej kontroli konstytucyjności. To wszystko było przygotowanie właśnie do takiego działania jak teraz, które ten chaos tylko pogłębi.
Są przy okazji te dwie ustawy przygotowane przez Platformę Obywatelską, która mówi o tym, że 3/5 posłów ma wybierać przedstawicieli do Trybunału Konstytucyjnego. Te ustawy wyglądają na takie porządkujące. Czy to jest złudzenie?
Znaczy to jest przede wszystkim, one są wielkim złudzeniem, bo ich na razie nie ma. Znaczy one może gdzieś tam są napisane, ale nie ma ich w Sejmie. Ja specjalnie przyglądałem jeszcze wnikliwie wczoraj tą stronę sejmową, gdzie niezwłocznie są publikowane dokumenty, które zostały złożone. Jest tylko ta uchwała. Te ustawy i zmiana konstytucji w moim przekonaniu to są takie listki figowe, panie redaktorze. Im zależy tylko na tej uchwale, bo gdyby chcieli tak naprawdę reformować Trybunał, zmieniać konstytucję, to położyliby na stole sam projekt zmiany konstytucji i wtedy można było debatować, być może o reformie Trybunału Konstytucyjnego, która weszłaby w życie za kilka lat. Tak, żeby wszyscy mieli poczucie, że to nie jest bieżący spór polityczny. Ale nie, jest uchwała, tak samo jak było w przypadku mediów. Jest uchwała, jest wejście silnych ludzi, a dobrych ustaw nie ma. Panie redaktorze, proszę spojrzeć, do dzisiaj nie mamy ustawy medialnej, która była zapowiadana, za to likwidatorzy wygodnie siedzą sobie w fotelach i zarabiają tam razem z innymi ludźmi duże pieniądze. I tak samo, taki sam kierunek przyjęto przed Trybunału Konstytucyjnego.
Myśli pan, że to jest w ogóle, właściwie nie było do wyobrażenia to, że policja wejdzie do Pałacu Prezydenckiego po to, żeby aresztować dwóch byłych ministrów i posłów Prawa i Sprawiedliwości. I to się wydarzyło, ale czy jest możliwe w ogóle, wyobraża pan sobie ten moment, kiedy policja wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego i co, wyprowadza tych dublerów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
Ja mówię z żalem i ze smutkiem, bo przed 13 grudnia to sobie takich działań nie wyobrażałem i bym pewnie pukał się w czoło, gdyby ktoś mówił, że tak to może wyglądać, a to wszystko się stało. Stało się to wejście, o którym pan redaktor też powiedział, do Pałacu Prezydenckiego i oczywiście trudno mi sobie wyobrazić, że policja dopuszcza się jakiegoś wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego, ale obawiam się, że za kilka tygodni spotkamy się, czy za kilka dni, panie redaktorze, tu u pana i niestety będziemy musieli powiedzieć, że to, co niewyobrażalne, wyobrażalne się stało. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, chociaż wątpię, że jeszcze dzisiaj dojdzie do jakiegoś otrzeźwienia ludzi, którzy się pod tą uchwałą podpisali i ona zostanie wycofana. Panie redaktorze, warto zwrócić uwagę, tam podpisu Donalda Tuska nie ma. Po raz kolejny wystawia on innych, zwłaszcza swoich koalicjantów, bo posłowie, którzy się podpisali pod tą uchwałą, to głównie koalicjanci, po to, żeby to ich narażać na co najmniej dyskomfort moralny, a tak naprawdę problemy prawne, które w przyszłości mogą się pojawić z tą uchwałą.
No dobrze,
to
będzie
jego metoda.
A jak wejdzie taka uchwała, jeżeli się zdarzy, jeżeli urzędnicy nie będą przestrzegać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to w takim razie co, jakie konsekwencje im grożą w jakiejś przyszłości?
Oto jest odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków. To znaczy każdy urzędnik ma obowiązek działać w granicach i na podstawie prawa, a zgodnie z konstytucją wyroki Trybunału Konstytucyjnego współtworzą system prawny, bo eliminują jakieś przepisy z systemu prawa i trzeba ich przestrzegać. Jeżeli to się nie stanie, to w przyszłości sądy karne zapewne tą sprawą się zajmą. Prędzej czy później odzyskamy władzę, uporządkujemy ten system i pociągniemy winnych do odpowiedzialności.
Czy wiara w panu jest, że Prawo i Sprawiedliwość może odzyskać władzę?
Ja jestem przekonany, że coraz więcej Polaków widzi, że w połowie października podjęło złą decyzję.
Powiedział pan profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To jest, panie profesorze, to jest Jakub Duszak, który za chwilę przedstawi najnowsze wiadomości. Jest godzina 8:02.